Radio Kraków Kultura, 12 minut po godzinie 9. Fotografia w pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania z Radiem Kraków Kultura, a w drugiej godzinie, no właśnie, Tomek Markowski opowiadał o Planicy, opowiadał o pięknych krajobrazach. My myślę, że w tej godzinie będziemy w nie mniej pięknych okolicznościach, bo będziemy w Nowej Hucie. Moim gościem jest Monika Kozioł, historyk sztuki Muzeum Mocak. Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry.
Nowa Huta, ale nie o Mocaku, nie o sztuce współczesnej, chociaż też po trosze będziemy rozmawiać, a to dlatego, że inspiracją do dzisiejszego naszego spotkania było dla mnie spacer nowohucki i spojrzenie na rzeźby, które są w parkach. Po raz kolejny one zachwyciły w blasku słońca wiosennego i pomyślałem, że absolutnie do tego tematu w Radiu Kraków Kultura trzeba wrócić, a to dlatego, że myślę teraz spacerując będziemy też zastanawiać się nad tym, co widzimy niejednokrotnie i myślę, że znajdą Państwo odpowiedź także w dzisiejszym programie Radia Kraków Kultura. Powstał kilka lat temu w Ośrodku Kultury Norwida w Nowej Hucie plan, mapa tych instalacji, które są w Nowej Hucie. Ty, Moniko, byłaś autorką tej mapy i pracy nad tym projektem. Gdybyś mogła przypomnieć, bo ja chciałem znaleźć taką mapkę jeszcze papierową. Jest już niedostępna, ale cały czas ją można znaleźć w internecie.
Tak, ten projekt był realizowany w 2018 roku i wynikał z takiej bardzo prężnej polityki Ośrodka Kultury Norwida na rzecz przywracania pamięci o środowisku artystycznym Nowej Huty i także o rezultatach tej polityki kulturalnej Nowej Huty. I we współpracy, bo zostałam zaproszona do tego projektu przez Ośrodek Kultury, powstał szlak rzeźb i instalacji artystycznych właśnie w Nowej Hucie. Ten szlak w postaci mapki z takimi krótkimi opisami, które wyjaśniają trochę genezę powstania i też w takiej skrótowej formie przywołują artystów, autorów tych rzeźb, on cały czas jest dostępny w sieci, na stronie Ośrodka Kultury Norwida. Można go pobrać w formie PDF-u i wydrukować i razem z nim udać się na spacer po Nowej Hucie.
Tak, a spacer jest dokładnie rozpisany, więc to jest coś, gdzie można spędzić sobotę albo niedzielę. Ale jak ty się zainspirowałaś tym, żeby opisywać właśnie tę część miasta? Bo to nie jest twoja codzienność i nie była twoja codzienność.
Nie,
to jest pasja.
To jest zdecydowanie coś, co robię poza swoją pracą jako muzealnika, ale też łączy się z moim wykształceniem i z moimi zainteresowaniami. Po prostu w 2014 roku przeniosłam się do Nowej Huty i właśnie w trakcie spacerów zaczęłam zauważać te rzeźby i zaczęło mnie fascynować, co to za prace, kim są autorzy. I tak naprawdę okazało się, że mimo tego, że one w większości powstały w latach 70., to bardzo często pamięć o tym, kto jest autorem, ale także geneza ich powstania, to jest coś, co już nie funkcjonuje w takiej w przestrzeni jakby dostępnych informacji. I przyznam się szczerze, że sporo pracy kosztowało mnie to, aby dotrzeć do autorów i właśnie do historii ich powstania i sięgnęłam do wielu źródeł. Niestety nie wszystkie prace udało mi się zidentyfikować. Dużą część tak, ale też bardzo pomogły mi inne osoby. Między innymi artyści i osoby, którzy mieszkali i tworzyli w Nowej Hucie, ale także osoby, które były związane z tym środowiskiem artystycznym.
Okej, bo tych rzeźb oczywiście jest teraz mniej niż było początkowo. Czy udało ci się dotrzeć do informacji, ile tych rzeźb ewentualnie było? Jaka to była liczba? Czy to było zupełnie już teraz po latach ciężko zweryfikować?
Po latach trudno zweryfikować. Obecnie w Nowej Hucie jest ponad 20 rzeźb, ale biorąc taki mały fragment Nowej Huty, czyli Park Wiśniowy Sad, obok osiedla, część właściwie osiedla kolorowego, to tam obecnie znajdują się dwie rzeźby autorstwa Magdaleny Pruszyńskiej-Jaroszyńskiej, a wcześniej obok tych dwóch rzeźb było jeszcze 7 innych rzeźb autorstwa Walerii Bukowieckiej, które stanowiły część wyposażenia parku dziecięcego.
I, to były żyrafy, zwierzęta, tak?
Tak, to był cielak, misiu, kotek, jakaś kompozycja abstrakcyjna, też rzeźba przedstawiająca matkę z dziećmi i bardzo mało informacji zachowało się o tych rzeźbach. Ja znalazłam jakieś zdjęcia, pojedyncze zdjęcia archiwalne tego właśnie cielaka. Też była rzeźba łabędzia, można ją zobaczyć też na zdjęciach archiwalnych. No i oczywiście one przetrwały w pamięci mieszkańców, bo miałam kiedyś okazję rozmawiać z osobą, która wychowała się na tym osiedlu. Mhm. I powiedziała mi, że ona je doskonale pamięta i one jakby mocno wpłynęły na to, czym ona się później zajmowała w życiu, zaczęła studiować historię sztuki.
Czyli te rzeźby wpłynęły, tak?
Tak, więc... ich geneza, bo one powstawały po to, żeby jakby wprowadzić sztuki plastyczne w przestrzeń miejską, w tkankę miejską i też, żeby oswoić tych mieszkańców Nowej Huty, którzy często przenosząc się z tych małych miejscowości nie mieli wcześniej kontaktu na co dzień ze sztukami plastycznymi, więc one miały tak kształtować taką wrażliwość, powiedzmy, na sztukę w mieszkańcach Nowej Huty. W tym wypadku to jak najbardziej zdało egzamin.
Może ta tendencja powinna się pojawić współcześnie?
Myślę, że jakby...
przydałaby się czasami.
Dalej ta edukacja kulturalna trochę kuleje, niestety.
Mówiłaś, że miał to być sposób taki przekazu sztuki i współistnienia z mieszkańcami napływowymi do tej części Krakowa, czy do Nowej Huty już teraz, bo przecież jesteśmy z Nowej Huty, więc musimy mówić, że do Nowej Huty, tak. Nie do Krakowa, do części Krakowa. Więc kto fundował, jaka była geneza powstawania tych prac?
Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to można wymienić kilku fundatorów. Takim najbardziej prężnie działającym to była spółdzielnia mieszkaniowa Hutnik z prezesem Lechem Kmietowiczem na czele. I właśnie spółdzielnia mieszkaniowa...
Miłośnik sztuki?
Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak, zwłaszcza kiedy czytam jakieś wywiady z nim z lat 70., kiedy on mówi osobiście, że no tak, no nikt nie oczekuje ode mnie, żebym ja to robił, ale jednak czuję taką misję.
Czuję potrzebę.
Czuję potrzebę. Też miałam okazję rozmawiać z panem Januszem Trzebiatowskim. To jest osoba bardzo zasłużona dla rozwoju środowiska kulturalnego i artystycznego w Nowej Hucie. I on właśnie opowiadał, że Lech Kmietowicz to była taka osoba, która bardzo chciała i wspomagała ten rozwój środowiska artystycznego w Nowej Hucie. I w latach 70. właśnie spółdzielnia mieszkaniowa Hutnik zaczęła współpracę i ze Stowarzyszeniem Twórczym Nowa Huta. To na czele tego stowarzyszenia właśnie stał pan Janusz Trzebiatowski, ale także z krakowskim okręgiem ZPAP. I wspólnie postanowili wprowadzać i fundować rzeźby plenerowe w przestrzeń Nowej Huty. Taką pierwszą realizacją, właściwie dwoma pierwszymi realizacjami, to była praca Spirala Kosmiczna Antoniego Hajdeckiego. Ją do dzisiaj można oglądać w Mistrzejowicach, obok przystanku Łęczycka.
Fantastyczna nazwa, to inspiracja pod bojami kosmosu.
Tak, o dziwo jest bardzo dużo takich rzeźb plenerowych w Polsce, bo ja spotkałam się i w Tychach, i w Krośnie, i w Rzeszowie, rzeźb plenerowych, które są inspirowane właśnie, a właściwie ich tytuły wskazują na jakąś inspirację kosmiczną. Myślę, że w samej formie tego już nie widać, ale w tytułach jak najbardziej. Mamy spiralę kosmiczną właśnie w Mistrzejowicach i też w jej sąsiedztwie znajduje się praca Zdobyta przestrzeń Mariana Kruczka. I te dwie prace, one zostały jakby ulokowane w tym samym momencie, dokładnie tego samego dnia, 29 kwietnia 1974 roku, więc za niedługo będziemy mieli rocznicę.
O czym należy pamiętać? Jak ktoś pójdzie na spacer w Mistrzejowicach, to proszę sobie o tym przypomnieć.
Tak, i to był taki początek właśnie tej współpracy ZPAP z spółdzielnią Hutnik. Ta współpraca później została tak ugruntowana porozumieniem, które podpisano w tym samym roku. No i ogłoszono konkurs. Ogłoszono konkurs dla członków ZPAP i można było składać swoje projekty. Ten konkurs został rozstrzygnięty w 1975 roku i zgłoszono 29 projektów, wybrano 7. Niestety, prawdopodobnie z przyczyn finansowych, zostały zrealizowane tylko 2 projekty. Projekt Wincentego Kućmy, to jest rzeźba, która znajduje się na plantach bińczyckich. Ona pierwotnie miała trafić właśnie do Mistrzejowic, koniec końców trafiła właśnie na planty bińczyckie i także rzeźba Józefa Sękowskiego Rozkwitająca. I te dwie rzeźby również można oglądać do dzisiaj.
One są w Bińczycach?
Tak, one są niedaleko kościoła Arka.
Idąc w kierunku ronda Kocmyrzowskiego, tak?
Tak. Dobrze. Tak, one właściwie są na plantach bińczyckich, powiedzmy na wysokości właśnie kościoła Arka. Myślę, że Rozkwitającą, kiedy mówimy tytuł Rozkwitająca, to dla mieszkańców Nowej Huty może to niewiele mówić, bo wszyscy znają tą rzeźbę jako gitara. Podobnie jest z Dojrzewaniem. Ta rzeźba jest znana mieszkańcom Huty jako groszek.
No tak.
Więc mieszkańcy Huty też te rzeźby nazywają, jakby one mają swoje takie obiegowe nazwy, a to też wynika z tego, że te tytuły po prostu nie weszły do takiej szerszej świadomości.
No tak, one miały inspirować głównie przez spotkanie się z tymi rzeźbami, niekoniecznie też trzeba było znać nazwy. Mówiłaś o spółdzielni Hutnik, mecenasie, który fundował te realizacje, ale nie tylko Hutnik, tak? Bo to też się pojawiały inne możliwości.
Tak, w przypadku rzeźb, o których wspominałam, rzeźb w Parku Wiśniowy Sad, tam te prace powstały ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Po prostu ten park został ufundowany z tych funduszy i właśnie zostały pieniądze na to, żeby zrealizować rzeźby. Zresztą syrenka, która do dzisiaj znajduje się w Parku Wiśniowy Sad, ona została kilka lat temu odnowiona, więc jak na takie, że tak powiem, stan zachowania innych rzeźb nowochódzkich, ona jest w świetnym stanie. Ona jeszcze w latach 70. na postumencie był właśnie skrót od nazwy Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, więc tym samym jakby od razu był wskazany fundator. Ale są też w przestrzeni Nowej Huty rzeźby, które powstały jako czyn społeczny. I jakby z jednej strony ten czyn społeczny dokonywali sami artyści, ale także mieszkańcy.
I na przykład?
W przypadku artystów mamy rzeźbę Wzlot. To jest rzeźba, która znajduje się przy Zalewie Nowochódzkim. Ona mieszkańcom Nowej Huty, ona funkcjonuje najczęściej pod tytułem Organy. Albo piszczałki, tak? Bo też z taką nazwą się spotkałam.
Czyli jeżeli państwo pójdą od szkolnego osiedla, to przechodząc drogę już w stronę Zalewu Nowochódzkiego, ona jest na rogu.
Tak, ma taki charakterystyczny kolor, taki powiedzmy taki właściwie czerwony, więc jest bardzo dobrze widoczna. I to jest praca autorstwa Stanisława Małka. To jest artysta, który otrzymał pracownię na osiedlu spółdzielczym w Nowej Hucie i stwierdził, że chciałby się jakoś odwdzięczyć tej dzielnicy i właśnie zaproponował projekt rzeźby. I ta rzeźba jest też przykładem takiej współpracy artystów z zakładami, ponieważ według projektu autorstwa właśnie Stanisława Małka, tę rzeźbę wykonali pracownicy kombinatu. I tak bardzo...
Ona jest takich rurek stalowych, tak?
Dokładnie tak. Tak, tak. Tutaj artysta może nie był metaloplastykiem, ale myślał w metalu, ale do wykonania potrzebował jeszcze dodatkowych par rąk doświadczonych pracy z takim
materiałem. Czyn społeczny artysty i mieszkańców troszkę, i pracowników pewnie Huty.
Tak, dokładnie tak. I zresztą samo miejsce lokalizacji tej rzeźby zostało wybrane przez artystę. Miałam okazję z nim rozmawiać i on opowiadał, że zależało mu na takim miejscu, gdzie właśnie ci pracownicy kombinatu, którzy będą jechać do pracy, zobaczą tą rzeźbę z tramwaju, ale też spacerując w dni wolne wokół Zalewu Nowochódzkiego, też będą mieli okazję w ogóle z nią egzystować i przebywać. I to, że ta rzeźba powstała, jakby to szerokim echem odbiło się w prasie, bo znalazłam kilka artykułów na ten temat, chociażby w Gazecie Południowej. czyli Gazecie Krakowskiej, ona wtedy...
Pisano o tym.
Tak, pisano o tym i podkreślano w ogóle taki pionierski wymiar tutaj tej współpracy zakładu z artystą. Co prawda to nie był pionierski czyn, ponieważ...
To się zdarzało.
To się już zdarzało. Pewnie w wymiarze Nowej Huty to był pionierski czyn, ale nie jedyny, bo rok później, w 1978 roku, Lucjan Orzech, też artysta, który miał swoją pracownię w Nowej Hucie, dokładnie na osiedlu Wandy, postanowił w jakiś sposób odwdzięczyć się za to, że mógł użytkować tą przestrzeń i wyszedł z projektem zrobienia właśnie rzeźby dla tej dzielnicy. Pierwotnie miało to być przedstawienie Wandy, osiedle Wandy, przedstawienie Wandy, ale w końcu stwierdził, że chyba łatwiej mu wypowiedzieć się w języku abstrakcji i powstały koniec końców dwie kompozycje abstrakcyjne. Jedna to Małe organy na osiedlu Wandy, przez mieszkańców Nowej Huty nazywane choinką, a druga to...
Szukam w pamięci.
Na osiedlu willowym Ptaki. To są takie kompozycje... Też z metalu. Widać, że to są takie poprzemysłowe, nie chcę mówić, że odpadki, ale materiały. I przy ich pomocy także, przy pomocy pracowników kombinatu powstały te rzeźby.
No dobrze. Monika Kozioł dzisiaj w poranku Radia Kraków Kultura o rzeźbach i instalacjach nowochódzkich, o których troszkę zapominamy i też o ich renowacji będziemy rozmawiać w kolejnym wejściu. Tymczasem zbliża się godzina 9:30. To jest Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Monika Kozioł, historyk sztuki, dzisiaj w Radiu Kraków Kultura o poranku. Rozmawiamy o rzeźbach w Nowej Hucie, o szlaku rzeźb i instalacji nowochódzkich. Mówiła się, Moniko, w tamtym wejściu o fundatorach. Mówiliśmy, że to czasami czyn społeczny artystów, ale także mieszkańców. O projekcie koło Zalewu Nowochódzkiego, gdzie to był projekt artystyczno-społeczny. Natomiast wspomniałaś poza anteną o Delfinie.
Tak,
o projekcie kolejnym, który był fundowany, tak, w czynie społecznym.
Tak, Delfin to jest przykład tego takiego zaangażowania mieszkańców w polepszenie, w zwiększenie estetyki miejsca, w którym mieszkają. I to jest rzeźba, która kiedyś była fontanną.
Przypomnij, gdzie ona jest?
Na osiedlu Górali. To jest okolice Artyzony. I pierwotnie to była fontanna, ufundowana i zrealizowana przez mieszkańców okolicznych bloków. Takimi głównymi inicjatorami byli dwaj panowie, pan Edward Rybicki i pan Ryszard Wójcik. To oczywiście wszystko było, ten projekt tego powstania, to wszystko było jakby pod kontrolą odpowiednich władz i też było zaakceptowane. Ale już wykonanie zostało w gestii mieszkańców i to był naprawdę taki duży ruch społeczny, bo miałam okazję rozmawiać z panem Ryszardem, który był jednym z tych inicjatorów i opowiadał, że on to robił po pracy razem z mieszkańcami. Wracał z pracy, przygotowywali tą misę, a następnie odlewali delfina i jako tej formy użyli takich materiałów, które znaleźli u siebie w domu, jakieś firany. Pierwsze odlanie okazało się takim fiaskiem, bo niestety ten beton tak jakby upadł na sam dół i w ogóle nie otrzymali kształtu delfina, więc musieli zaczynać od nowa. I materiały też, oprócz tego, że dostarczali mieszkańcy ze swoich domów, to także na przykład pan Ryszard przywoził kamienie spoza Krakowa. Te kamienie później posłużyły właśnie do dekoracji tej misy fontanny. Sam delfin był wyłożony zielonym szkłem i tutaj też pomagali mieszkańcy w dostarczaniu szkła. No niestety, może najpierw o tych plusach tego, bo ta fontanna funkcjonowała przez kilka lat. Ona powstała, była budowana w latach 1969-1970 i ona naprawdę zmieniła oblicze tej części Nowej Huty, bo zaraz jak zaczęła funkcjonować, to pojawiły się ławki, kosze na śmieci, stoliki. Też aktorzy, którzy pracowali w Teatrze Ludowym, odpoczywali tam w czasie przerw. Niestety kres Delfina łączy się z tym, że zabudowano przejście między dwoma blokami, więc trudniej było już trafić do Delfina i zaczął się taki jego powolny upadek. Też wynikający z tego, że fakt, że nie było tam obiegu zamkniętego, tylko za wodę, za użytkowanie tej wody płacili mieszkańcy bloku, on wywołał sporo kontrowersji, więc...
Kto za to zapłaci, no tak.
Dokładnie tak, więc koniec końców Delfin przestał być fontanną w pewnym momencie i stał się rzeźbą, a ta misa została zasypana ziemią i obsadzona roślinami. Niestety Delfin też stracił płetwy. Teraz jest bez płetw. Te płetwy wydaje mi się, że są w posiadaniu pana Ryszarda, więc jeżeli... Ktoś byłby chętny na to, żeby odnowić tą rzeźbę, to jego fragmenty są, istnieją.
To fantastyczna historia, tak, tej pracy społecznej, popularnej w tamtych czasach. Natomiast Nowa Huta to jest też wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o artystów, bo oni się tam sprowadzali właśnie wtedy i ten czyn społeczny też, jak już wspomniałaś przy okazji tej instalacji koło Zalewu Nowochódzkiego, był czymś, co się zdarzało po prostu, bo tych pracowni było strasznie dużo.
Tak, brak takich oficjalnych statystyk, ale przyjmuje się, że to było ponad 150 pracowni, które były udostępniane artystom. Z jednej strony to były takie pracownie, które powstawały z adaptacji przestrzeni. Na przykład pan Bielak, Wiesław Bielak, autor rzeźby, która znajduje się autor właściwie trzech rzeźb, które znajdują się w przestrzeni Nowej Huty. Jedna to jest Park Ratuszowy, to są te dwie ryby. Taka rzeźba,
tak, ona jest widoczna bardzo.
Bardzo widoczna i dwóch rzeźb w Mistrzejowicach. On także miał swoją pracownię w Nowej Hucie przy Alei Róż. Ponieważ był rzeźbiarzem, to miał zaadaptowane pomieszczenie na takiej dolnej kondygnacji budynku. Niestety to nie była jakoś taka bardzo komfortowa przestrzeń, bo opowiadał mi, że zdarzało się, że była awaria kanalizacji i tą przestrzeń mu pracy zalewało. Ale też powstawały zupełnie nowe pracownie i tutaj niewątpliwe zasługi w powstawaniu tych nowych pracowni miał właśnie wspomniany wcześniej Lech Kmietowicz, a sam pomysł na to, żeby budować nowe pracownie i przekazywać jej artystom. Sam pomysł powstał w czasie wspólnego spotkania towarzyskiego właśnie Lecha Kmietowicza, Janusza Trzebiatowskiego i Anny Siatkowskiej. I w czasie tego spotkania właśnie zrodził się pomysł, jak ściągnąć większą ilość artystów do Nowej Huty. Postanowiono po prostu robić nadbudówki, jakby te pracownie miały znajdować się na ostatnich kondygnacjach nowo powstających budynków i miały być właśnie przekazywane artystom. Pan Janusz Trzebiatowski wspominał mi, że to nie było tak, że każdy artysta mógł dostać taką pracownię. Zależało im, tej trójce, która jakby trochę rozpoczęła ten ruch budowy tych nowych pracowni, na tym, aby sprowadzić do Nowej Huty artystów, którzy tworzą, są bardzo aktywni i używając też takiej właściwie nomenklatury, którą posługuje się pan Janusz Trzebiatowski, którzy byli tacy buńczuczni, czyli zależało
czyli
mu na...
Czyli pomysł w tym.
Tak, był pomysł. Koncepcja. Powiedział mi, że robi takie szeroko zakrojone poszukiwania, też konsultowali się z wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych. Zależało im na tym, żeby sprowadzić do Nowej Huty artystów, którzy chcą tworzyć, którzy chcą działać. Zresztą spółdzielnia Hutnik, oprócz tego, że fundowała rzeźby, że właśnie budowała te pracownie, dodatkowo też wspomagała organizację wystaw, wydawanie katalogów i to katalogów takich trudno nam sobie pewnie teraz wyobrazić, chociaż przy obecnych cenach papieru to wydanie książki wcale nie jest takie, nie jest tanią inwestycją, ale w latach 70. artysta, który mógł wydrukować katalog, bo miałam okazję oglądać te katalogi w grubych oprawach z kilkoma kolorowymi ilustracjami, no zdecydowanie to było na plus, jeżeli chodzi o propagowanie jego twórczości. Dodatkowo, co ciekawe, kiedy ktoś dostawał klucze do mieszkania i stał się, nawet mówię tutaj o takich zwykłych mieszkańcach, którzy przeprowadzali się, dostawali klucze do swojego nowego mieszkania i stawali się członkami tej spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, oni często też otrzymywali reprodukcje prac, żeby mogli powiesić u siebie w mieszkaniu. I też reprodukcje były umieszczane na klatkach schodowych. I tutaj też przywołam taką historię, o której opowiadał mi pan Janusz Trzebiatowski. Kiedy pewnego ranka dostał telefon od Lecha Kmietowicza, który trochę przerażony dzwonił do niego, mówiąc mu, że zniknęło wiele reprodukcji z klatki schodowej. Pan Janusz Trzebiatowski na to powiedział: wspaniale, to znaczy, że ludzie chcą mieć tę sztukę pod swoimi dachami, więc jak najbardziej na plus.
Czyli robimy jeszcze raz i wieszamy po raz kolejny. Mojko, mówimy o rzeźbach w Nowej Hucie. Muszę cię zapytać o tę najsłynniejszą rzeźbę, co pamiętają ją mieszkańcy Nowej Huty na pewno, czyli o pomnik Lenina.
Tak, pomnik Lenina, który myślę, że mimo, że go nie ma, to on dalej funkcjonuje, bo wydaje mi się, że ludzie dalej mówią, spotkajmy się obok miejsca, gdzie stał pomnik Lenina.
Na pewno osoby pamiętające go, to z pewnością.
Zdecydowanie tak i też wcześniej przywoływałam ci taką prywatną historię, bo moja koleżanka, która mieszkała w Nowej Hucie jako dziecko, oprócz tego, że uwielbiała rzeźby w Parku Wiśniowy Sad, to ona mówiła, że też bardzo lubiła tą rzeźbę, że oczywiście jej rodzice z przerażeniem patrzyli na to, jak ona z zachwytem staje przy tej rzeźbie i patrzy na tego monumentalnego, kroczącego Lenina. Bo ona jako dziecko patrzyła tylko przez pryzmat jakichś doznań estetycznych. Oni już mieli zupełnie inny...
Historyczną nadbudowę.
Mieli tak właśnie historyczną, polityczną też nadbudowę. No, ta rzeźba na pewno wryła się w pamięć i też mimo wszystko, mimo tego, że jej nie ma, też tkankę Nowej Huty.
A zbyt pochopnie została podjęta decyzja o pozbyciu się?
Nie wiem, myślę, że my mamy trochę taki inny, mamy teraz taki komfort oceniania tego z tej perspektywy. Myślę, że wtedy to był to, że zdecydowano się na pozbycie się tej rzeźby z przestrzeni Nowej Huty, to był jakiś taki wyraz gestu politycznego. Pewnie dla wielu osób bardzo słusznego w tamtym czasie. No, ja jako historyk sztuki mogę powiedzieć, że ta rzeźba robiła wrażenie. Ja znam ją tylko ze zdjęć archiwalnych, ale też jak przeglądałam Głos Nowej Huty, to znajdowałam relacje, jak ustawiano makietę, jakby mnie zachwyca to myślenie, że nie po prostu stawiamy rzeźbę w miejscu i niech ona sobie sama radzi.
Zobaczymy, czy się skomponuje z rzeczywistością.
Jakby zachwyca mnie to, że starano się naprawdę wkomponować tą rzeźbę w przestrzeń Nowej Huty. I jakby pomijając, odkładam tutaj na bok kwestie polityczne, ideologiczne, myślę, że to było niesamowite, że szukano dla niej odpowiedniego miejsca. Pewnie też ze względów ideologicznych, no bo rzeźba Lenina nie mogła być byle gdzie, musiała odpowiednio oddziaływać, ale też w taka polityka wizualna w tym wypadku robi wrażenie.
Nowa Huta robi wrażenie pod tym kątem zupełnie, bo to urbanistycznie zaplanowane, fantastycznie. Tak myślę sobie o sztuce w przestrzeni publicznej. Myślę, że deweloperzy mogliby współcześnie troszeczkę chociaż przykładu wziąć.
Byłoby dobrze, gdyby wzięli, bo okazuje się, że taki pierwszy kontakt ze sztuką w przestrzeni publicznej jest ważny i uczy nas jakieś tam wrażliwości na sztukę. Też dla mnie takim przykładem tego, jak deweloper może wspomagać sztukę współczesną, jest mural, który znajduje się na Zabłociu. To jest mural, którego autorem jest Piotr Lutyński. On się znajduje na tyłach właśnie Mocaku. Stąd wiem, że jest, bo mijam go codziennie. Tak. I to jest właśnie tego przykład tego, że można sfinansować powstanie sztuki współczesnej. Co ciekawe, mnie bardzo podoba się to, że on się tak wtopił w tą przestrzeń i daje takie bodźce estetyczne, bo ja widzę, że tam dzieciaki dorysowują też swoje wersje, swoje elementy. I część jest inspirowana twórczością Piotra Lutyńskiego, bo widziałam tam jakieś dorysowane ptaszki, a część to zupełnie takie alternatywne historie, które się tworzą obok. Więc
o to w sztuce chodzi.
O to też chodzi o to.
Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na spacer po Nowej Hucie. Przewodnik z rzeźbami nowohuckimi, instalacjami, on jest do odnalezienia na stronach internetowych Norwida, Ośrodka Kultury, więc można sobie w PDF-ie go ściągnąć i naprawdę spacer w Nowej Hucie, teraz zwłaszcza wiosną, jest absolutnie fantastyczny. Doczytać sobie o tych rzeźbach po drodze, więc myślę, że to będzie bardzo miła wycieczka, zwłaszcza, że jutro sobota, ma być ładnie. Zapraszamy. Monika Kozioł, historyk sztuki, była dzisiaj gościem programu Poranek w Radiu Kraków Kultura. Moniko, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.